Stolica Historii. Prezentuje Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie.
Dzień dobry, mówi Robert Gawkowski. Każdy wie, że zawód kata do przyjemnych nie należał i powszechnie unikano znajomości z tym, jakbyśmy dziś powiedzieli, pracownikiem administracji miejskiej. Niby każdy wiedział, że taki zawód istniać musiał, ale aby z mistrzem mało dobrym, tak go nazywano, fraternizować się i przyjaźnić? No co to, to nie. Dlatego właśnie kat najczęściej chciał pozostawać nierozpoznany i w dokumentach miejskich nie podawano jego imienia i nazwiska. Przy egzekucji nosił nawet maskę albo kaptur zasłaniający twarz. Od XVI czy XVII wieku mieszkał w miejscu na ogół z dala od centrum miasta. Jego domem była często wieża wybudowana w ciągu murów okalających miasto. W Warszawie, choć historycy tego nie są pewni, domem kata wskazywano niewielką kamienicę na szerokim Dunaju 13. Rzecz jasna, kamienicę tę w ciągu kilku stuleci przebudowano i remontowano, więc kaci dom zmieniał się mocno. Ostatecznie w 1962 roku kamienicę rozebrano aż do piwnic i postawiono ją na nowo, nadal jednak nazywając ją zgodnie z tradycją domkiem kata. W Polsce szlacheckiej zawód kata, mimo że niesławny, miał jednak sporo plusów. Po pierwsze, zarobki. W XVIII wieku podstawowa pensja wynosiła około 300 zł, ale do tego dochodziło rozliczne dopłaty. A to za ścięcie głowy, w Poznaniu płacono tylko 16 zł, za odczytanie wyroku w miejscu publicznym niespełna złotówkę, za tortury to już tylko kilkanaście groszy. Po drugie, kat i jego rodzina miał liczne przywileje. W Warszawie na przykład dbał o wywóz nieczystości, był hyclem i sprzątał ulice. A za wszystko otrzymywał przepisowe dodatkowe uposażenie. Po trzecie wreszcie, kat, a ściślej rzecz biorąc jego żona, mogła prowadzić na terenie miasta dom publiczny, czyli jak nazywano ten przybytek nierządnic, zamtus. Właśnie taki przybytek istniał najpewniej przy znanym nam już domu przy szerokim Dunaju 13. Zaufanym klientom kat miał możliwość sprzedaży specyficznego suwenira, sznur wisielca, który według dawnych wierzeń miał przynosić szczęście. Czasami mistrz małodobry miał jeszcze coś do zaoferowania, a mianowicie usługi lekarskie. Oczywiście kat nie kończył żadnych szkół dla felczerów, ale anatomię człowieka znał z praktyki. Zdarzało się, że podczas przeprowadzanego badania podejrzanego, czyli po prostu tortur, podejrzany uparcie nie przyznawał się do winy, a na dodatek złapano w międzyczasie faktycznego sprawcę występku. Torturowany okazał się być więc niewinny. Wtedy to kat na koszt miasta miał poskładać niewinnie torturowanego. Zaczynał więc nastawiać połamane wcześniej kości, a wyłamane ze stawów ręce i nogi wracały na swoje miejsce. Usługi lekarskie kata były nieformalne, choć dużo tańsze niż autentycznego doktora. W II Rzeczpospolitej, czyli w Polsce międzywojennej, obowiązki kata przejął urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości. W odróżnieniu od okresu staropolskiego znamy jego imię i nazwisko. To Stefan Maciejowski, który był nawet opiewany w popularnej przedwojennej balladzie Bal na Gnojnej. Kat odrodzonej Polski, tak jak jego poprzednicy, zarabiał bardzo dobrze. To jest około 400 zł pensji. Pensji podstawowej. Za powieszenie skazanego dorzucono mu jeszcze 100 zł premii. Na początku swojej kaciej kariery mieszkał w nędznej kamienicy na Śródmieściu, a po kilku latach w ładnym, modernistycznym mieszkaniu na przedmieściach stolicy. Szczęśliwy jednak nie był. Zwolniono go z pracy w 1933 roku za alkoholizm. 3 lata później Maciejowski chciał popełnić samobójstwo. W parku na Sielcach powiesił się na drzewie, ale bezskutecznie. Dobrzy ludzie go odratowali. Maciejowski podczas swojej 6-letniej pracy wykonał ponad 100 wyroków śmierci. Powiadają, że ta ostatnia była jedyną egzekucją, która mu się nie udała.
Stolica Historii. Radio Kolor 103 FM.